każdy wtorek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Ciekawostki, najnowsze informacje, wywiady, komentarze, czyli magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.
Jakub Lesiński, witam fanów czarnego sportu. W dzisiejszym programie będziemy wspominać niedawno zmarłego Henryka Olszaka, a także porozmawiamy o obecnej sytuacji Marwi z PLV Lubazów w PGE Ekstralidze oraz przyjrzymy się nowościom w cyklu Grand Prix. W miniony piątek w wieku 63 lat zmarł Henryk Olszak, były żużlowiec Falu Bazu, który startował w barwach zielonogórskiej drużyny w latach 1976-1983. Henryka Olszaka wspomina legenda zielonogórskiego żużla Andrzej Huszcza.
Wiele wspominaliśmy nieraz te chwile właśnie, jak jeździliśmy razem, no bo to tak też byliśmy on troszeczkę później zaczął, bo chyba w następnym roku zdał licencję, w 76, ja rok prędzej, niecały, także, ale później byliśmy takimi zawodnikami, że właśnie żeśmy najlepiej jeździli, no, w tej drużynie i żeśmy zdobywali właśnie też tytuły takie jak drużyna, jak Mistrzostwo Polski Par, to żeśmy wywalczyli to w Gnieźnie, też na nas nie liczyli, a my żeśmy tam pojechali i to wygrali, no i co tam jeszcze, tak jak, no nie wiem, razem mieszkaliśmy w jednym wieżowcu też na Krośnieńskiej, no i tak, no i cały czas było to, młody wiek był i jakoś to leciało.
Też zdobywaliście medale drużynowych mistrzostw Polski.
Tak, tak, też, no to już, bo ja o tym pierwszym chyba powiedziałem, o tym, o parach. Właśnie tam takie były tam pary, takie jak z Gorzowa, jeszcze inne, tam przyjechali faworyci, a my tak, i żeśmy to wygolili.
A jakim był człowiekiem?
Dobrym, takim, no, dobrym był człowiekiem, bo był taki właśnie, dla mnie był dobry, no, tak jak tego tam, nigdy się nic nie sprzeciwiał, zawsze żeśmy się dogadywali dobrze, on też umiał pomagać, dużo pomagał też w takich sprawach nawet i sportowych, dopasowania motocykla, bo taki był, on był duży talent właśnie, taki żużlowiec przede wszystkim.
Z kolei inny były żużlowiec Falubazu, Jan Krzystyniak, tak zapamiętał Henryka Olszaka.
Choć minęło to 40 lat, to tak naprawdę nie da się zapomnieć o tym koledze. Była to w ówczesnym czasie chyba najbardziej ważna postać poza torem i na torze. Człowiek, no, który sprawił takie wrażenie dominatora, takie miał cechy przywódcze. No też nie bez parady był kapitanem drużyny, prawda? To był człowiek, który potrafił rozmawiać z ludźmi, no z zarządem, z zawodnikami, z mechanikami, z trenerem, z kierownikiem. Także no to nie od parady był kapitanem drużyny. Tak widać było, że ten chłopak umiał korzystać z życia, na swój sposób oczywiście, ciągle takie sprawiało wrażenie, ciągle mu brakowało na wszystko czasu. Na stadionie to był niesamowicie przydatny, może pomocny zawodnik. Pamiętam, mimo że to początek lat 80., młody wiek, co to mieliśmy wtedy po 21-22 lata, a mimo to ten Heniek potrafił pomóc innym, nawet starszym zawodnikom. Ja nie zapomnę sytuacji, kiedy to w turniejach takich młodzieżowych, drużynowych, bo przecież ta drużyna ówczesnego czasu zdobywała medale młodzieżowych mistrzostw Polski, prawda? No i Heniek tutaj miał w tym naprawdę chyba największy wkład. Ja pamiętam, kiedy to po każdym biegu przyszedł do mnie w parkingu i udzielał rad, wskazówek, i to były trafne, celne wskazówki, bo tak na tych wyjazdach raczej trener nie miał czasu z nami jeździć, bo obowiązki tutaj w klubie, treningi z adeptami, z innymi zawodnikami. Także to tak było widać, jakby to tą rolę tego trenera w moim odczuciu przejął właśnie Heniek Olszak. Także naprawdę był pomocny. Jeżeli chodzi o sprawy takie te praktyczne, tor, motocykl, miał niesamowite wyczucie. Wiedział konkretnie, co chce. U niego nie wyglądało to tak, na zasadzie prób i błędów, prawda? Gdzie to trwało wszystko bardzo długo. On konkretnie wiedział, przekazywał mechanikowi, jeżeli chodzi o silnik, konkretnie zrobić to, to i to. No i to było naprawdę trafne, jego decyzje były naprawdę trafne. Sam był zaskoczony mechanik, którego pamiętam wówczas, świętej pamięci Tadziu Tumiowicz. Nawet pamiętam przed meczem, Heniu ma zrobione na życzenie. No i Heniu wsiadał na motocykl, robił 14 czy tam 15 punktów na tym sprzęcie, który mu przygotował mechanik. No i mechanik robił ogromne oczy i mówił, widzicie, chłopak wie co chce. Także no, praca z takim zawodnikiem dla mechanika była wielką przyjemnością.
Tak, Henryka Olszaka wspominał Jan Krzystyniak. Teraz pomówimy o obecnej sytuacji zielonogórskiej drużyny w PGE Ekstralidze po niedzielnym remisie w Grudziądzu. Ocenia i komentuje nasz ekspert, dziennikarz Tygodnika Żużlowego i publicysta WP Sportowe Fakty Wojciech Kerber.
Na pewno ten remis Falubazu w Grudziądzu należy ocenić jako remis zwycięski, bez dwóch zdań. Można powiedzieć, że minionej niedzieli sytuacja obu zespołów zmieniła się diametralnie. I generalnie należy ocenić Falubas jak najbardziej pozytywnie za to, czego dokonał w niedzielę. Ja muszę powiedzieć, że przed sezonem owszem, głównego kandydata do spadku upatrywałem w ekipie z Grudziądza. Natomiast gdy spoglądałem na Falubas, to też nie miałem przekonania, że to jest jedyny możliwy scenariusz, bo tak naprawdę za Falubazem to stała przede wszystkim ta słynna magia i magia nazwy wielkiej firmy. Natomiast gdyby spojrzeć na poszczególne ogniwa, to nie było tu aż tak wielkiej przewagi na poszczególnych pozycjach. Wiadomo, co się mówi o formacji juniorskiej, że kto chce sięgać po rzeczy wielkie, to musi mieć przynajmniej jednego klasowego juniora, a najlepiej dwóch. Podobnie wygląda sprawa, jeśli chodzi o utrzymanie, a nie tylko o próbę sięgania po rzeczy wielkie. Do czego zmierzam? No, Falubas był bodaj jedyną drużyną, która na pozycjach juniorskich miała absolutnych debiutantów, tak? Poza tym druga sprawa, zawodnicy z pozycji U23 i U24, a więc Damian Pawliczak i Mateusz Tonder. I kiedy dzisiaj spojrzymy na dokonania tej czwórki, to można powiedzieć, że tak naprawdę każdy z nich swoją szansę wygrał, bo każdy miał swoje 5 minut i każdy miał jakieś przebłyski. Każdy coś temu zespołowi od siebie dodał. Bo i Ragus odnosił zwycięstwa, i Tuws miał fajne momenty. Z początku zaskoczył Pawliczak wszystkich, też utwierdzając w przekonaniu tych, którzy twierdzili, że ta pozycja U24 to niekoniecznie się sprawdza, chociaż ja akurat do dzisiaj mam wątpliwości. No i ostatnio wyskoczył Mateusz Tonder. To wszystko byli debiutanci, tak? Tonder i Pawliczak debiutowali w gronie seniorów, Ragus i Tuft, a wcześniej jeszcze Osyczka. Oni wszyscy debiutowali w najlepszej lidze świata, jako młode chłopaki, nieopierzone. Tutaj, no, tutaj trzeba było zapłacić jakieś frycowe. A mimo to ten zespół, mając no, czwórkę takich debiutantów, dzisiaj jest bliżej utrzymania niż GKM. Oczywiście tacy zawodnicy jak Frick i Sagar, to też nie był ani pierwszy, ani drugi, ani trzeci wybór, gdy chodzi o klasowe ekipy PGE Ekstraligi. Umówmy się, że to byli zawodnicy, których, brzydko mówiąc, Ekstraliga wypluła, tak? Dlatego oni trafili do Falubazu, żeby gdzieś to zatrudnienie znaleźć. Także patrząc z tej perspektywy, to Falubaz wykonał kawał dobrej roboty. Oczywiście teraz jest bliżej utrzymania, natomiast też trzeba pamiętać, że ta walka będzie się rozgrywała do samego końca, bo do samego końca wszystkie zespoły będą się mogły łudzić, że tego stryczka unikną. No chyba, że Falubaz załatwi sprawę wcześniej, tak, bo jeszcze ma u siebie mecze i z Włókniarzem Częstochowa, i z Unią Leszna, ale tu o punkty będzie bardzo ciężko, a GKM Grudziądz w ostatniej kolejce będzie podejmował Częstochowian. I też nie wiadomo, w jakiej kondycji będą wtedy Częstochowianie, o co będą walczyli. Chociaż ja akurat najmniejsze szanse na awans do fazy play-off daję Motorowi Lublin. Jakoś nie do końca mnie ten zespół przekonuje, mimo że ma dwójkę bardzo dobrych juniorów i ma taki zespół, którego niemal każde ogniwo punktuje. Natomiast no, jeśli chodzi o sam mecz w Grudziądzu, myślę, że duże słowa uznania należą się Zielonogórzynom, tym bardziej, że początek był bardzo nerwowy i słaby, krótko mówiąc, w ich wykonaniu. Potrzebowali kilku biegów, żeby dopasować dopasować sprzęt do warunków torowych. Wiadomo było, że będzie nerwowo i że będzie dużo łokciowania. To też już było widać w poprzednim meczu Falubazu za Patorem i uważam, że tutaj w każdym przypadku decyzje sędziowskie były bardzo dobre, aby jednak te trudne sytuacje stykowe w pierwszym łuku powtarzać w pełnym składzie. Takie miałem zdanie, gdy chodziło o te wcześniejsze słynne pojedynki Tufta z Żupińskim. Uważam, że sędzia dobrze zrobił, dopuszczając dwukrotnie obu zawodników do powtórnej rywalizacji i dzięki temu mógł wygrać sport. I tak samo było teraz w Grudziądzu, gdzie chociażby w 15 biegu Nicky Pedersen, mówiąc nieco żartobliwie, ewidentnie miał jakiś problem z kierownicą, która mu się zablokowała, bo nie był w stanie skręcić w lewo na pierwszym łuku, mając po prawicy Mateja Zagara. Natomiast tutaj muszę powiedzieć, że Zagar nie tylko zaimponował prędkością na torze, ale zaimponował mi również, że tak powiem, jajami na wysokim stołku podczas udzielania wywiadu telewizji, ponieważ on się w ogóle nie zająknął o tym, że ten słynny Nicky Pedersen pojechał przeciw niemu bardzo ostro, bo pojechał, tylko uznał, że w takim meczu o taką stawkę to no, łokcie się wystawia, a nie chowa. I nie uznał tego zachowania Nickiego za coś zdrożnego, tylko tak się po prostu jeździ. Tak? I sam przyznał, że dobrze, że sędzia powtórzył ten wyścig w pełnym składzie. I to też pokazuje, że to jest zawodnik bardzo twardy i że on wie, że w każdym mecz PGA Ekstraligi to jest pójście na wojnę. Zresztą paradoksalnie nie bez przyczyny jest komandosem i nie bez przyczyny został tym komandosem. Zresztą ja pamiętam bodajże w 2002 roku, a więc dwie dekady temu, wybrałem się na taką eliminację do Grand Prix w czeskim Seno. Tam Zagar był już młodziutkim chłopakiem, który już wtedy walczył o Grand Prix. Pamiętam, że w jednym z biegów na pierwszym łuku pomógł wjechać w deski Robertowi Nodziowi, już wtedy schyłkowemu Węgrowi, który złamał obie nogi wtedy. I Matej Zagar mocno się do tego przyczynił, natomiast nie mógł się z tym pogodzić. Pobiegł na murawę i spod taśmy maszyny startowej chwycił za telefon i na oczach kibiców odbył głośną rozmowę z arbitrem i to nie była dla sędziego miła rozmowa, ale to już wtedy pokazywało, że on ma charakter i że on nie pęka i że on na tą wojnę jest nastawiony. No i to pokazał w Grudziądzu. Wiadomo, że też za nim tak naprawdę kiepski sezon i nie ma co się rozpływać nad jego wcześniejszymi meczami, bo nie ma nad czym. Natomiast tutaj pokazał klasy i też nie chcę być mądry po szkodzie i uważać, że można było przypuszczać, że zaskoczy, bo nie można było przypuszczać. Natomiast też od początku nie zgadzałem się z tymi głosami, które nawoływały sztab szkoleniowy Falubazu do tego, żeby Zagara ze składu wyrzucić, no bo z prostego względu. Regulamin jest taki, że kogoś takiego jak Matej Zagar nie można wyrzucić ze składu, bo ma się przecież zawodnika rezerwowego U23 i Matej Zagar nim nie może być, ale ktoś inny może być, więc ten skład jest tak skrojony, że ten Matej po prostu musi być w składzie, a jeśli mu nie idzie, to wtedy wskakuje albo junior, albo zawodnik rezerwowy, albo jeśli sytuacja na to pozwala, ktoś z rezerwy taktycznej. Także tutaj to były głosy takie w gorącej wodzie kąpanych.
To były opinie Wojciecha Kerbera. Pod koniec programu pomówimy jeszcze o cyklu Grand Prix, który wystartuje za nieco ponad miesiąc. Niedawno promotor cyklu ogłosił, że w tym roku będą dwie rundy we Wrocławiu oraz dojdzie także runda w Lublinie. Sprawę komentuje nasz ekspert, dziennikarz Polsatu Sport Tomasz Lorek.
Greg Hancock dokładnie w rocznicę pierwszego turnieju cyklu Grand Prix stanął sobie na murawie i mówi: widzę, że jestem bardzo młody, teraz czuję, jaką mam drugą młodość, nawet może trzecią. Entuzjasta, świetny pedagog, bo dokładnie w dniu, 26 lat po tym, jak Tomek Golob wygrał pierwszą rundę we Wrocławiu, Greg sobie stanął ze mną na murawie Stadionu Olimpijskiego, mówi: ikona, to jest tor, na którym jeździł w 70 roku Ole Olsen i później Ole Olsen wniósł powiew świeżości, bo to jest trudna historia dla mojego pokolenia i Grega Hancocka, że dla nas wychowanych na finałach jednodniowych jednak tamte finały miały czar. Natomiast my też jesteśmy ludźmi, którzy nie tak jak krowa nie zmieniają poglądów, tylko uczymy się i jesteśmy otwarci na różne nowe trendy. I wydaje mi się, że Wrocław i cykl Grand Prix sprawiły, że ludzie zwariowali, dostali krężka, holy moly, trochę jak Cardiff, więc ludzie zobaczyli, że Grand Prix daje margines na błędy, sprawia, że możesz mieć problem z tym, że spadnie ci łańcuch, czy pęknie łańcuch, czy złapiesz panę, czy będziesz miał kiepski wieczór i dalej masz szansę walczyć o mistrzostwo świata. Natomiast to, co powiedział też Grzesiek, ciekawostka, że nie zawsze, jest wielu zawodników, którzy wygrywali rundy Grand Prix, a nie zostali mistrzami świata. Jest też Mark Loram, który w 2000 roku nie wygrał turnieju, a wygrał mistrzostwo świata. Chodzi o to, żeby być. Na każdym turnieju trzeba być i się ścigać. Nawet ten sławetny finał C, Darek Śledź i Greg Henko jechali w turnieju 20 maja 95 rok. Finał C, ale jednak jechali i punkty zdobywali do klasyfikacji, więc warto by bywać. Natomiast co do Wrocławia, myślę, że Grand Prix przed 2 lat, kiedy Wrocław wrócił na mapę, pokazało, że tor wrocławski i świetna publika i znakomity materiał, jaki został, trochę geometria przez Rafała Dobryskiego zmienione. To jest świetna lokalizacja na Grand Prix i bardzo się cieszę, że bije sobie z Andrzejem Rysko, który jest, to co podkreśla Greg Hancock, znakomitym biznesmenem, bo wie doskonale, jak motywować ludzi do sportu, ale też umie pieniądze liczyć i ważne, bo to jest istotne, że trzeba być mądrym menedżerem, który umie otaczać się mądrymi ludźmi i umie wysysać mądry talent, więc to, co Wrocław robi w tym roku ligowo i też w wymiarze Grand Prix, znakomity ruch. Natomiast to, że double header po Pradze będzie we Wrocławiu, to jest jak najbardziej kojąca duszę informacja, bo w dobie pandemii i dla zawodników łatwiej jest przemieszczać się z rundy na rundę i jechać 2 turnieje w jednym mieście, bo to zawsze ogranicza przemieszczanie się, a wiemy, że kilometrów i mil chłopcy i mechanicy i żużlowcy sporo spędzają za kółkiem, co nie jest do końca zdrowe, ale taka specyfika zawodu, więc na pewno podwójne wieczory w Pradze 16-17 lipca i 2 tygodnie później 30-31 Wrocław to są świetne ruchy. Lublin oczywiście wciąż głodny. W perspektywie biznesowej patrząc, dla BSI jest to złota kura i jak najbardziej tak. Lublin też chce się wypromować, bo rok temu Spirit of Nations poprzez Aurę nie sprawiło splendoru, bo niestety zawody były, jakie były, dość kadłubowe, przerwane przez padający deszcz. Natomiast Grand Prix zamiast Warszawy w terminie warszawskiej rundy, myślę, że Lublin przy gorączce złota, jaka tam panuje, prawie jak w Otago w Nowej Zelandii, gdzie Kearney Duncan wygrywał mistrzostwa świata kobiet w motocrossie, to jest bardzo dobry ruch, więc te 5 turniejów, które jest wpisanych już na tip-top w kalendarz, to jest bardzo dobra decyzja i trzymam kciuki za to, żeby było świetne ściganie. Nie boję się w ogóle o ściganie we Wrocławiu. Nie wiem, jak będzie w Pradze i w Lublinie, natomiast Wrocław na pewno będzie spektaklem, który na długo zapamiętamy.
Myślisz, że to już jest taki ostateczny terminarz, czy jeszcze BSI może coś tam leciutko zamieszać, dołożyć?
Nie, myślę, że jeszcze coś może dojść, jeżeli chodzi o turnieje. Myślę, że też BSI sporo uczyniło, łatwo nam się ocenia z perspektywy sezonu covidowego, czy też podwójnego covidu, jaki nas dotknął. Natomiast przez te 20 lat, które BSI weszło w Speedway, próbowali wielu fajnych eksperymentów. Była runda na Western Springs w Nowej Zelandii, były rundy w Australii, Etihad Stadium Melbourne, więc myślę, że sporo uczynili dobrego dla cyklu Grand Prix, czego się dzisiaj nie docenia, a myślę, że dużo nowych kierunków zrobiliśmy. Friends Arena, Stockholm, też znakomita runda, Parken, Kopenhaga, więc długowieczna Praga oczywiście, Klejnot, miasto najładniejsze na świecie według mnie. Myślę, że to są historie, które gdzieś pchnęły żużel na jeszcze lepsze tory. Natomiast myślę, że jeszcze BSI myśli mimo wszystko o Rosji, o Toliatti i o rundzie w Skandynawii, po to, żeby się odbyła czy to runda w Oens, czy runda w Morila. Plus nie wiem, czy nie będzie formatu 2 dniówki w Toruniu, bo myślę, że to też byłby kapitalny wieczór, rok temu i piątek i sobota w Toruniu były świetnymi widowiskami.
Wszystko rozpocznie się w Pradze za około miesiąc. Odnośnie naszych tutaj czeskich sąsiadów zdaje się, że masz takie ciekawostki.
Paweł Ondraszyk i Piotr Ondraszyk, czyli syn i tata, obaj się ścigali na żużlu. Paweł nie tak doskonale jak Piotr, ale Paweł to jest taki, to jest właśnie przykład takiego szefa, który potrafi uśmiechem zachęcić. On nigdy nie deprymuje ludzi, wprowadza fantastyczną rodzinną atmosferę. Tam wszyscy kochają pracować. Mały, skromny zespół ludzi, ale oddanych, zaangażowanych, nikt się nie szarogęsi. No przemiła. Naprawdę pracować w Pradze podczas Grand Prix to jest uczta dla duszy, jak ktoś kocha spokój i uśmiech w pracy. Oczywiście obowiązki każdy ma, pan od dźwięku, wszyscy, czy ludzie, którzy dbają o tor. To jest Tomasz Topinka, były świetny żużlowiec czechosłowacki. Na pewno w Pradze klimat do budowania jest Speedwaya. Natomiast Paweł Ondraszyk z tatą wspólnie z Petrem wpadli na pomysł, żeby wydać może nie książkę, bo to jest zbyt duże słowo, ale album, gdzie zawarte będą będą rozmowy z ludźmi, którzy w Pradze i odnosili sukcesy, albo też nie odnosili, ale mają sentyment do praskiej rundy Grand Prix, więc no, nieżyjący już Simon Wick nie będzie mógł napisać pięknego rozdziału, bo tam szalał podczas Grand Prix Challenge, pamiętam, chyba jeden z najlepszych w ogóle challenge'ów w historii żużla. Natomiast no, są ludzie, którzy sporo wnieśli, Jason Cram, Jason Doyle, Ty Finden, Tomasz Golob, więc na pewno taki periodyk, taka książka, albumowe wydanie na 25-lecie, na jubileusz Grand Prix Czech. Pamiętamy, pierwszą rundę wygrał Greg Hancock, 97 rok, Billy Hamill w finale, Tomasz Golob i Sławek Drawik, więc polsko-amerykański finał. Na pewno taka książka dla fanów żużla, niekoniecznie z garścią statystyki, ale z przemyśleniami, z takim powrotem, trochę retrospektywą do starych turniejów Grand Prix, będzie czymś miłym na półkę kolekcjonera, żeby ją położyć i żeby sobie czasami odkurzyć, odświeżyć pamięć, bo gdzieś to umyka. A też może po trosze tęsknimy trochę za tym początkiem Grand Prix, czyli czasami, kiedy trochę było jarmarku, trochę szaleństwa, trochę takiego braku zimnego perfekcjonizmu, ale było też po ludzku, więc na pewno, czy to będzie Michał Szpinka, geniusz jazdy na lodzie i na żużlu, na długim torze, na trawie, czy to będzie Tomasz Topinka, czy to będzie Tomek Golob, czy Greg Hancock, czy Billy Hamill, czy inni mistrzowie, którzy w Pradze rządzili, tak jak Jason Crump, na pewno będzie to świetna pamiątka. Pytanie, czy wydawnictwo zdąży na Grand Prix Czech, bo przekład ma być na język czeski oczywiście, ojczystą mowę Bohumila Hrabala i Bohumila Brehela i Antonina Kaspera, młodszego i starszego, więc na pewno będzie wydanie dwujęzyczne, czyli w wersji dla anglofilów brytyjskiej i w wersji dla Czechów, a więc szykuje się na pewno ciekawa pamiątka dla ludzi, którzy kochają żużel. A Paweł Ondraszyk i Petr, proszę mi wierzyć, to są ludzie, którzy potrafią łączyć romantyzm z biznesem, czyli nie są bezwzględnymi kapitalistami, natomiast potrafią cudownie koić duszę. Jest miejsce i na uśmiech, i na rozmowę, i na posiłek, i na dobre piwko, więc no, potrafią Czesi budować nie tylko w żużlu klimat, ponadto podczas turnieju Grand Prix, w ten weekend, kiedy zacznie się walka o tytuł Mistrza Świata, 16-17 lipca u Wojtyszki 11 w Pradze 6, będzie też turniej tenisowy, więc dla nich też to będzie fajne wyzwanie, bo też przyjadą ludzie z świadka tenisowego, kobiecy turniej WTA na Sztwanicach, więc na pewno będzie fajne połączenie, bo klub Olim Praha jest klubem wielosekcyjnym, tam się i biega na nartach i uprawia biathlon, i gra się w rugby, więc myślę, że też częścią sukcesu jest to, że dalej się zachowuje taki rodzinny charakter sekcji, czyli to, co kiedyś w Polsce za komuny było siłą wielu klubów sportowych, wielosekcyjność, to Czesi dalej to hołdują temu, pielęgnują te więzi, bo też korzystają z doświadczeń i medycznych, i fizycznych, i psychologicznych, i też z bazy, którą cały czas powiększają. Ona jest skromna, tam nie ma cudownego stadionu, ale to dalej sprawia, że ludzie chcą przyjeżdżać, bo też chcą trochę innego speedwaya zakosztować i wbrew pozorom wcale Grand Prix Czech nie zawsze jest nudny. Nie wiem, skąd się zawsze biorą te karcące opinie, że w Pradze jest nuda. Są tam były takie turnieje żużlowe, które mogłyby posłużyć jako kanon ścigania, więc każdy, nie ma toru, na którym zawsze są super zawody. Może w Peterborough tak jest w Anglii, ale też nie zawsze, więc trochę nas gubi to, że my się przejadamy naszym ligowym żużlem i już dąsamy się, bo nie ma mijanek, a tak naprawdę trudno znaleźć turniej Grand Prix, gdzie w każdym biegu coś się dzieje. Może Wrocław właśnie przed 2 laty był takim turniejem, gdzie był kosmos co wyścig, ale też trzeba oddechu, więc na pewno lokalizacja BSI plus ta książkowa, czy też albumowa informacja, wydawnictwo, które Czesi przygotowują na jubileusz 25-lecie Grand Prix Czech, to jest informacja, która może fascynować i być balsamem dla duszy prawdziwego fana speedwaya.
Opinie, komentarze Tomasza Lorka zakończyły dzisiejszy magazyn. Kolejny za tydzień o stałej porze. Za uwagę dziękuję. Jakub Lesiński.
W każdy wtorek o 12.30 magazyn żużlowy Radia Zielona Góra.